Chwała Panu Jezusowi. Powiem, że jestem wdzięczny Bogu, że mogę być tutaj na tym miejscu. Tak jak już pastor na początku wspomniał, Pan jest obecny, tak jak obiecał. Odda Panom od jest cześć. Wdzięczność, chwała z naszych serc. Temu to jest miłe. Teraz do tego zachęca Słowo Boże. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w ostatnich trzech wierszach napisał: przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy Bogu chwałę, tak jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Dziękuję pastorowi, dziękuję zborowi za możliwość podzielenia się świadectwem z tej służby gedonickiej. Służbę to wszyscy dobrze znacie, wiecie, że gedonici rozprowadzają Słowo Boże, ale nie wiem, czy jesteśmy tak wszyscy w pełni świadomi tego, że celem tej służby nie jest dystrybucja sama w sobie, ale celem tej służby jest zdobywanie ludzi zgubionych, chłopców czy dziewczęta, mężczyzn czy kobiety dla Pana Jezusa Chrystusa. A ponieważ to również waszym celem jako zboru, jako indywidualnych wierzących, uważamy siebie za takie misyjne ramię, przedłużone ramię miejscowego zboru. Chcę powtórzyć za apostołem Pawłem z drugiego listu do Koryntów 4:5. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, że jest Panem. O sobie zaś, też my sługami waszymi dla Jezusa. Jako stowarzyszenie ponadkościelne, ponadwyznaniowe mamy może większą możliwość w dotarciu do tych takich tak zwanych statutowych miejsc naszej dystrybucji, gdzie poszczególnym kościołom, zborom byłoby trudniej dotrzeć, czyli szkoły, uczelnie, szpitale, hotele, więzienia, wojsko, co nie oznacza, że wszędzie nas tam przyjmują z otwartymi ramionami. W więzieniu w Kłodzku odsiadywał karę pozbawienia 25 lat wolności skazany o imieniu Darek. Kiedy po raz pierwszy gedoniści przyszli do jego celi i Darek otrzymał do ręki ten mały Nowy Testament, już wiedział, na co on mu się przyda. Kiedy go otworzył, to zobaczył, że wymiar tej kartki, jak i papier, z którego jest zrobiony, idealnie się nadaje na tak zwane więzienne skręty, czyli papierosy. Tak więc kartka po kartce, ten mały Nowy Testament został przerobiony na więzienne skręty. Po jakimś czasie zabrakło kartek. No więc przy kolejnej biedności gedeonitów w tym więzieniu Darek wyciągnął rękę i dostał do ręki drugi Nowy Testament. Wiecie, ten drugi podzielił los tego pierwszego. Kartka po kartce został przerobiony na więzienne skręty. No i znowu minęło trochę czasu i zostały tylko okładki. I gedeonici znowu przyszli do więzienia, mieli dystrybucję. Darek dotrzymał do ręki trzeci egzemplarz. No i również tym trzecim chciał się obejść, jak z dwoma poprzednimi, ale kiedy go otworzył, żeby wydrzeć kartkę, jego wzrok spoczął na otwartym tekście z pierwszego listu do Koryntów 3:16 i 17 i Darek przeczytał takie słowa. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I to był pierwszy krok na drodze jego zbawienia. Te słowa przeszyły jego serce. Darek zatrzymał się w tym swoim grzesznym życiu, żeby głębiej zastanowić się nad sensem przeczytanych słów. I wiecie, z tej trzeciej Biblii już żadna z kartek nie trafiła na więziennego skręta. Przeciwnie, czytał ją każdego dnia i o finale tego przeżycia sam opowiada w następujących słowach. W efekcie czytania Nowego Testamentu postanowiłem przyjść w modlitwie do stóp Pana Jezusa Chrystusa i oddać Mu swe życie. Choć od tego czasu minęło kilka lat, ciągle jest mi wstyd, iż tak postąpiłem z dwoma wcześniej zdobytymi egzemplarzami Biblii Gedeonickiej. Od tej pory nie tylko nie palę papierosów, ale dziękuję mojemu Zbawicielowi za okazaną mi łaskę oraz każdy dzień przeżyty z Nim. Gdy widzę kogoś czytającego ten mały niebieski Nowy Testament, z rozrzewnieniem wspominam moją trzecią Biblię, która zmieniła moje życie. Dziękuję, Panie Jezu, i dziękuję bracia gedeonici za ten drogocenny dar. Wiecie, nie wiem, czy tak było, ale mogło tak być, że w tym więzieniu Darek był jedyną osobą, która nawróciła się dzięki temu, że dostała do ręki ten Nowy Testament, nawet więcej niż jeden. Ale czy nie warto tego robić dla takich pojedynczych przypadków? Napisane jest w Biblii, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik przychodzi do upamiętania. Mówiłem ci, że masz nie czytać tej książeczki? To były słowa ojca, górnika, który akurat wrócił z pracy i zobaczył, że jego nastoletnia córka znowu siedzi i czyta ten mały Nowy Testament, który on zabronił jej czytać. Podszedł więc do niej i powiedział: oddaj mi to. Wziął z jej ręki tę małą książeczkę i włożył do kieszeni swojego ubrania roboczego. Na drugi dzień w tej niewielkiej osadzie górniczej w Ameryce Południowej zawyły syreny. Na najgłębszym pokładzie, na głębokości ponad 1000 metrów, miał miejsce rozległy zawał. 17 górników, w tym ojciec tej dziewczynki, zostało odciętych od dopływu powietrza setkami czy tysiącami ton skały i kamienia. Podjęto natychmiastową akcję ratowniczą, ale do przerzucenia były ogromne ilości skały i kamienia. Kiedy więc ekipy ratownicze dotarły do zasypanych, żaden z nich już nie żył. W zaciśniętej dłoni ojca tej dziewczynki był ten mały Nowy Testament. I kiedy ktoś go wyjął i spojrzał na ostatnią stronę, nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście, tam na ostatniej stronie są wiersze pogrupowane w taki sposób, że one prowadzą do podjęcia decyzji. Bóg cię kocha i cytaty. Wszyscy są grzesznikami. Cytaty. Boża rada dla grzeszników. Cytaty. Teraz każdy może być zbawiony. I znowu wiersze. Na koniec modlitwa kogoś, kto przeżył to swoje nowe narodzenie, przyjął Chrystusa i tu jest miejsce, żeby potwierdzić to podpisem. I w tym miejscu na podpis wytniał podpis ojca tej dziewczynki. A pod spodem 16 podpisów górników, którzy razem z nim zginęli w tej strasznej tragedii. W ostatnich momentach życia Bóg użył swojego słowa, aby ocalić od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci 17 istnień ludzkich. Ulicami miasta De Funes w Argentynie jeszcze starszy człowiek. Zaczepił pierwszego napotkanego przychodnia i zapytał: proszę pana, gdzie mogę znaleźć taką małą niebieską książeczkę? Przychodzień popatrzył na niego zdziwiony. Mówi: o jakiej małej niebieskiej książeczce mówisz? Ten starszy mężczyzna odpowiedział: to jest taka mała niebieska książeczka, w której jest Jezus. Przychodzień wzruszył ramionami i poszedł dalej. A ten starszy człowiek kolejno napotkanych przechodniów zadawał, kolejne napotkanie przychodniów zadawał to samo pytanie. Nikt mu nie mógł pomóc. W końcu trafił na takiego gościa jak ja z takim znaczkiem Gedeonity w klapie. Nie widać, co to jest, ale to jest znaczek Gedeonity. I znowu zadaje mu to samo pytanie. Proszę pana, gdzie mogę znaleźć taką małą niebieską książeczkę, w której jest Jezus? Nas Gedeonita sięgnął do kieszeni, wyjął ten mały Nowy Testament, mówi: o takiej książeczce mówisz? O tak, twarz tego starszego mężczyzny rozjaśnił uśmiech. To jest ta mała niebieska książeczka, w której jest Jezus. Nasz Gedeonita wziął go na bok chodnika, przyprowadził go do Jezusa, potem powiedział do niego: słuchaj, zapraszam cię do siebie. Prześpisz się u mnie, jutro ruszysz powrotną drogę. O nie, 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 dziękuję bardzo, odpowiedział ten mężczyzna. Nie mogę, nie mogę. Mówi: ja tu szedłem 6 dni. Muszę wracać. Czy dotarło do nas, co powiedział ten starszy człowiek? On szedł 6 dni, żeby otrzymać egzemplarz Bożego Słowa. Prawdopodobnie ktoś w jego wiosce, będąc tam w tym mieście kiedyś, dostał od Gedeonitów ten Nowy Testament. Teraz jego sąsiad zapragnął mieć na własność też taki sam. My jesteśmy, jest takie miejsca na kuli ziemskiej właśnie są, gdzie jest wielki popyt przewyższający podaż na Boże Słowo. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy go pod dostatkiem w naszym kraju, że to Słowo rozprowadzane jest w wielkich ilościach. Na kampusie uniwersyteckim tutaj właśnie w Krakowie kilka lat temu miała miejsce dystrybucja i jednym z obdarowanych był student o imieniu Marcin. Młody człowiek, ale już zdegenerowany, ponieważ uzależniony był od narkotyków. Przyjął to słowo, tą książeczkę jak gdyby z grzeczności, ale nie miał zamiaru je czytać, więc przy pierwszej okazji podarował go swojej dziewczynie, Magdzie, z którą nawiasem mówiąc razem brali narkotyki. I Magda, podobnie jak Marcin, nie była zainteresowana czytaniem Biblii, więc przy swojej kolejnej bytności w domu, a pochodziła z Biłgoraja, podarowała tą książeczkę swojemu bratu Robertowi. Robert nie podał go następnej osobie, ale zaczął czytać. Czytał to z wielkim zainteresowaniem i w wyniku tego przyszedł do zbawczej znajomości Chrystusa. Brat też już cytował na początku nabożeństwa to słowo z Hebrajczyków 4:12, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz oposieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Ten młody człowiek został osądzony przez to słowo, zrozumiał, że jest grzesznikiem i przyjął Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Czytając dalej ten Nowy Testament Ewangelii Marka, chyba to jest 16:15, słowa Pana Jezusa, nakaz Pana Jezusa, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I posłuszny temu nakazowi zaczął głosić swojemu koledze z pracy. I robił to tak skutecznie, że po jakimś czasie jego kolega również otworzył swoje serce dla Chrystusa. I teraz, kiedy Siostra Roberta, Magda, ta studentka z Krakowa, przyjechała do domu na przerwę wakacyjną. Teraz jej brat i jego kolega jej zwiastowali Chrystusa. I znowu po jakimś czasie to zatwardziałe serce Magdy uległo rozmiękczeniu. Uświadomiła sobie, że jest zgubionym grzesznikiem. Zawołała do Pana, prosząc o wybaczenie swoich grzechów. Niedługo potem, może tydzień, może więcej, jej chłopak, Marcin, nadążacie za tymi imionami, ten student z Krakowa, który na początku otrzymał ten Nowy Testament, przyjechał do swojej dziewczyny w odwiedziny. No więc teraz ona i jej brat, jemu zwiastowali Ewangelię. I kiedy po tygodniu Marcin wracał do swojego domu, był już nowym stworzeniem w Chrystusie. Nie wchodząc w dalsze szczegóły, chcę powiedzieć, że w ciągu następnego półtora roku matka Roberta i Magdy, babcia, ciocia i kilku innych członków i przyjaciół tej rodziny nawróciło się do Pana. Wszyscy oni znaleźli zbawienie dzięki jednemu małemu testamentowi, podarowanemu tutaj na kampusie uniwersyteckim w Krakowie studentowi narkomanowi. Ten wielki mędrzec, jakim był Salomon w 24 rozdziale przypowieści, w 11 wierszu woła do nas: ratuj wydanych na śmierć, a tych, którzy się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Podanie komuś tego małego Nowego Testamentu, złożenie komuś świadectwa, jest to ratowanie tego człowieka od śmierci, od wiecznej śmierci, od wiecznego potępienia. Kochani, tak wiele ludzi, takie ogromne ilości w naszym kraju. Większość ludzi, z którymi się spotykamy na co dzień, chyba nie skłamę, jeśli powiem, że to są ci, którzy nie mają tej osobistej relacji z Chrystusem, którzy nie narodzili się nigdy na nowo. Możemy coś zmienić, możemy im pomóc. Jaka jest Boża wola w odniesieniu do grzeszników, do ludzi, którzy idą na potępienie? Paweł, pisząc do Tymoteusza, to jest pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, a czwarty wiersz napisał, mówiąc o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Co to jest prawda? Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie Jana 17:17 modli się do Ojca, poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Miliony ludzi w naszym kraju potrzebuje poznania prawdy, potrzebuje poznania Słowa Bożego. Dlaczego wierzą kłamstwu, nazwijmy rzeczy po imieniu? Dlatego, że nie znają prawdy. Ja wiem, że modlicie się o swoich krewnych, znajomych, bliskich, sąsiadów, ale może w szerszym kontekście módlmy się o cały nasz kraj, o te miliony ludzi, którzy potrzebują poznania prawdy. I to jest ta pierwsza potrzeba nas jako gedenitów. I z tą prośbą zwracam się do Was, kochani. Nie chodzi o modlitwę o gedenitów, ale o ludzi, którzy otrzymują to słowo od gedenitów, żeby zaczęli czytać, żeby Bóg wzbudził zainteresowanie, może nawet coś więcej, żeby wzbudził głód Bożego Słowa. Jak napisał prorok Amos, to jest 8:11. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześle głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Kochani, zmódlmy się, żeby taki głód przyszedł na naszą ziemię. Żeby wielu ludzi, już nie pojedyncze przypadki, ale żeby wielu ludzi zaczęło nawracać się, wielkie rzesze, masowo. I tak jak było za czasów Pana Jezusa, tak i teraz, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Dlatego znowu apel do braci. Bracie, nie musisz mieć jakiegoś szczególnego daru, nie musisz być ewangelistą, kaznodzieją, wykładowcą Bożego Słowa, ale mieć wrażliwe serce, aby komuś podać to Słowo. Choćby z zachętą, taką prostą zachętą. Ta książka coś zmieniła w moim życiu. Może zmienić w życiu Pana czy Pani. I to jest ta druga prośba, z którą się do Was zwracam. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, jest Bogdan tutaj członkiem Gedeonitów, taki wierny sługa, więc możecie z nim porozmawiać. Ja jestem do dyspozycji każdego, kto chciałby jeszcze otrzymać jakieś informacje na ten temat. A po trzecie, to jest, potrzebujemy waszego wsparcia finansowego. Nasze składki, nasze ofiary nie mogłyby nic, niewiele by mogły zdziałać, gdyby nie pomoc zborów, które wspierają nasz fundusz biblijny. I tu zaraz na początku chcę zaznaczyć, że każda ofiara, mniejsza czy większa, przyjmowana jest z wdzięcznością i w 100% idzie na druk Pisma Świętego, nie na jakieś inne koszty administracyjne czy jakiekolwiek inne. To były te trzy prośby. Prośba o modlitwę, prośba o braci, prośba o wsparcie. Na koniec, jeszcze jak mam 30 sekund, to takie krótkie świadectwo. Tu brak Bogdan, może jakąś jakoś tutaj to załatwi, tutaj, jeśli będziecie chętni, żeby nas wesprzeć. W samym sercu kolumbijskiej dżungli znajdowało się laboratorium i fabryka narkotyków. Było tam mnóstwo chemikalii, mnóstwo broni, pracowało kilkudziesięciu bardzo niebezpiecznych ludzi, mafiosów. Było to niezwykłe laboratorium, a jego niezwykłość polegała na tym, że znajdował się tam egzemplarz Nowego Testamentu Gedeońskiego. I była to tak popularna lektura, że dochodziła do kłótni, kto ją ma czytać pierwszy. W końcu, żeby uniknąć bujek, zaczęto rzucać losy, które miały decydować o kolejności czytania. Tego laboratorium już nie ma, ale jest 40 nawróconych mężczyzn, mafiosów, z których 12 zostało pastorami. Wszyscy oni przyszli do zbawczej znajomości Chrystusa dzięki jednemu egzemplarzowi Bożego Słowa, które się tam znajdował. Panu nie będzie chwała. Amen.